O Panie, zostań z nami, gdyż się ma ku wieczorowi. Pamiętamy, bracia i siostry, kto wypowiedział tą wielką prośbę? Ta szczególna prośba została skierowana do zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Została wypowiedziana przez dwóch uczni, którzy wracali z Jerozolimy do Emaus po wydarzeniach związanych w tych dniach w Jerozolimie. Chciałbym, abyśmy przeczytali to wydarzenie. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Wybaczcie, nie zawsze czytam dłuższe fragmenty Bożego Słowa, ale dzisiaj to zrobię. Przeczytajmy tą historię w całości. 24 rozdział Ewangelii Łukasza, od 13 wersetu do 35. Jeśli mamy Biblię, otwórzmy i śledźmy tekst. Jeśli nie przynieśliśmy Nowych Testamentów, to pilnie słuchajmy. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jeruzalemu. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, a gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, żeby go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. Odpowiadając jeden z nich, Kleopas rzekł do niego, czy ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach stało? Rzekł im, co? A oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokiem ocarnym i w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wieczorem, wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły ciała jego, przyszły mówiąc to, że miały widzenia aniołów powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do chwały swojej? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co było o nim napisano we wszystkich pismach. I zbliżali się do miasteczka, dokąd zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż się ma ku wieczorowi i dzień się już nachylił, i wstąpiwszy, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamał, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed oczu ich i rzekli do siebie, czy serca nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tej godzinie, powrócili do Jeruzalemu i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Myślę, bracia i siostry, że ta historia nie tylko winna być czytana w okolicach świąt wielkanocnych. Dziś ku temu jest równie dobra okazja. Wierzę bowiem, że ten fragment Bożego Słowa mówi nie tylko o tamtych dwóch, ale mówi też o nas i mówi o czasie, w którym obecnie żyjemy. Wkraczamy w nowy rok, dziś ostatni dzień starego roku. Nikt nie wie, co przyniesie nam nowy rok. Różne przepowiednie wskazują nawet na rok 2012 jako rok końca świata. Jako ludzie wierzący nie musimy się tymi przepowiedniami przejmować, gdyż wiemy, jak zapewnia nas Pismo, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Dzisiejsza noc to noc życzeń. Tych życzeń będą miliony składane przez ludzi na całym świecie w różnych językach. Jeszcze więcej tych języków będzie, niż mieliśmy tutaj w czasie świąt Bożego Narodzenia. Przy eksplozji radości, gdy w nocy wybije godzina 12, strumieniami będzie się lał szampan i popłyną życzenia szczęśliwego nowego roku. Co mają oznaczać te życzenia? Czy faktycznie ludzie spodziewają się znaleźć szczęście w nadchodzącym roku? Dziś już nawet najbardziej optymistycznie nastawieni ludzie, ludzie polityki, biznesu, ludzie odpowiedzialni za gospodarkę, rysują czarne scenariusze odnośnie naszej najbliższej przyszłości i roku, w który wkraczamy. Rozpada się Unia Europejska, nadciąga krach finansowy. Być może ta sytuacja będzie prowokować rozruchy, a nawet konflikt militarny na większą i globalną skalę. Coraz większe zamieszanie w świecie politycznym, w świecie gospodarczym, a nawet i w świecie religijnym. Cokolwiek byśmy nie myśleli, słowami Biblii możemy powiedzieć, jest już późny wieczór, nadchodzi noc, ciemna, czarna noc. Nastają czasy Antychrysta, który pociągnie za sobą masy ludzkie na całym świecie i wprowadzi swoje rządy. Co w tej sytuacji robić? Gdzie szukać schronienia? Gdzie jest ratunek? Gdzie znaleźć bezpieczne miejsce? Uczniowie z Emaus, bo tak ich nazywamy, owego nieznajomego gościa, który im towarzyszy w drodze i wykłada im Słowo Boże, gdy już są niedaleko swego domu, przymuszają, zwracają się do niego z naleganiem i prośbą: Panie, zostań z nami, gdyż się ma ku wieczorowi i dzień się nachylił. To dziwne, że jeszcze do tej pory w owym nieznajomym nie rozpoznali swego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa. Owszem, serca ich pałały, gdy począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im to, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Ale w dalszym ciągu nie podejrzewają i nie są świadomi faktu, że ów nieznajomy podróżny, który dołączył do nich w drodze, to zmartwychwstały Jezus Chrystus. Zwróćmy uwagę na ten szczegół, o którym mówi 28 werset. Gdy zbliżali się do miasteczka, dokąd zdążali, on, czyli Pan Jezus, okazywał, jakby miał iść dalej. Czy rzeczywiście nie zamierzał schronić się w ich domu? Czy chciał pozostawić ich w niepewności co do swojej osoby? Czy nie zależało mu na tym, aby go rozpoznali? Aż trudno sobie to wyobrazić. Co stałoby się z uczniami, gdyby pozwolili mu pójść dalej? Gdyby nie przymusili go, by został z nimi? Mam proste pytanie. Czy wtedy albo kiedykolwiek innej mieliby szansę rozpoznania w nieznajomych ich mistrza? Co wtedy, czy wtedy albo kiedykolwiek indziej wróciliby do Jerozolimy wspaniałym i radosnym świadectwem: widzieliśmy Pana? Wierzę, że ta historia ciągle się powtarza. To nie jest historia tylko tamtych dwóch. Są ludzie, którzy w smutku i rozgoryczeniu idą przez swoje życie. Doświadczają wielu stresów, nieprzyjemnych sytuacji, boleści, jakie życie przynosi każdemu człowiekowi. Być może dla współczesnych powody rozgoryczenia, przygnębienia, braku pokoju są inne i innego rodzaju niż u tych, którzy w ten czas podróżowali do Emaus. Bo życie przynosi ogrom różnorakich cierpień, doświadczeń, z którymi musimy się zmagać. Ale faktem jest, że Bóg każdemu człowiekowi daje szansę poznania Jezusa. Bóg każdemu człowiekowi daje szansę przemiany swego życia. W pewnym momencie i w odcinku drogi, jaki człowiek musi przebyć, Bóg posyła Jezusa, by mu towarzyszył. I tego jesteśmy świadomi. Dziś pożegnaliśmy na cmentarzu jedną z znajomą osobę, która jakiś czas przychodziła tutaj do zboru, była z nami. Jezus jej towarzyszył, ale poszła swoją drogą. Dowiedziałem się dzisiaj, że inny z kolei też człowiek, był mąż naszej byłej siostry Jankowicz, również zakończył swoje życie. Była z nami tutaj na nabożeństwie. Wierzę, że też Jezus dla każdego człowieka ma dostęp, aby mu w pewnym okresie życia towarzyszyć. To jest fakt, że Bóg chce chronić nasze życie. I niektórzy doświadczają wtedy, kiedy posyła On Chrystusa, nadzwyczajnych życiowych sytuacji. Nie wiedzą, że to Chrystus ich zachowuje. Nie wiedzą, że to On ich wybawia, podnosi, chroni, karmi. O każdej dobrej rzeczy, jaka im się wtedy wydarzy, powiadają: to jest przypadek. Ja mam szczęśliwy fart, to jest, ja mam szczęście. Myślą, że mają to ogromne szczęście, ale nie rozpoznają autora tego szczęścia i sprawcę tego szczęścia. Nawet w określonych niebezpiecznych sytuacjach na moment przytomnieją i krzyczą: Boże, ratuj! I Bóg posyła ratunek. Ale to wcale nie oznacza, że wtedy w każdym doświadczającym pomocy Boga automatycznie powstaje pragnienie poznania swego wybawcy. Po prostu po pewnym czasie wszystko wraca na stare tory. Wielu zatrzymuje się w określonym miejscu, które nazywają własnym światem, własnym domem, własnym wyznaniem, własną religią, a ów nieznajomy gość, nierozpoznany, idzie dalej. Taka jest natura człowieka. Zapomina nawet i nie szuka sposobności, by Bogu podziękować. I dalej prowadzi życie w nieświadomości, że nie ma z nim Jezusa, że Jezus poszedł dalej, a on zawsze pójdzie dalej, jeśli go nie przymusimy, jeśli nie powiemy mu, by wszedł pod nasz dach, jeśli go nie zaprosimy, aby został z nami. Są ludzie, którzy nie tylko doświadczają owych cudownych, jak sami nazywają, zbiegów okoliczności. Zdarza się, że nawet trafiają tutaj, w to miejsce, gdzie bywa opowiadane Słowo Boże, trafiają do zboru, słuchają Bożego Słowa, słuchają świadectw innych ludzi o mocy i wielkości naszego Pana. Bywają nawet tym głęboko poruszeni. Niewątpliwie powinni wiedzieć, że owe poruszenie serca, jakie tu przeżywają w Kościele, słuchając Bożego Słowa, nie dzieje się dlatego, że panuje tutaj miła atmosfera, że ludzie są do siebie przyjaźnie nastawieni, co rzadko zdarza się w tym świecie, ale winni wiedzieć, że owe poruszenie serca jest wynikiem obecności Bożej w zgromadzeniu dzieci Bożych, obecności Pana Jezusa, który w pewnym momencie drogi naszego życia dołącza do nas i chce nam towarzyszyć. Całe nasze nieszczęście tkwi w tym, jeśli w owym nieznajomym nie rozpoznajemy Chrystusa, jeśli nie podejmujemy decyzji, by zaprosić Go do swego domu, jeśli Go nie przymusimy, by wszedł pod nasz dach. Iluż to ludzi, pamiętam, bywało na naszych nabożeństwach przez jakiś okres czasu i wierzę, że każdy z nas mógłby takich ludzi wymienić. Byli z nami, dziś już nie ma. Nawet dobrze się czuli tutaj, chodzili regularnie. Dla nich jednak ten odcinek drogi już się skończył. Są dziś w własnych dwomach, dalej chodzą swoimi własnymi drogami. Mają swoje Emaus, ale nic w ich życiu się nie zmieniło. Przeżyli jakąś miłą przygodę, ale nie poznali Jezusa, a On poszedł dalej. Nie poznali Chrystusa, a On poszedł dalej. Oni zaś zostali sami. Nie mają sobie świadectwa, iż On żyje, że Go spotkali na swojej drodze. Nie mogą zaświadczyć, że poznali Go przez łamanie chleba w czas wieczerzy. Ciekawa rzecz. Kiedy czytamy o owych dwóch uczniach, trudno nam zawyrokować, dlaczego przymusili nieznajomego gościa, by wszedł pod ich dach. Być może zadziałała tu naturalna gościnność ludu wschodu, którzy mieli to we krwi, by spotkanego po drodze przychodnia przyjąć do domu i przenocować i ugościć. Ale na pewno nie było tak, że zbliżając się do Emaus, wreszcie domyślili się, z kim mają do czynienia i dlatego zaprosili Jezusa do swojego domu. Pomimo, że powinni wreszcie Go poznać, chociażby z tego, co w drodze Jezus mówi o sobie, jednak ich oczy były ciągle zasłonięte. Tak mówi ta historia. Kiedy Jezus przyłączył się do nich na początku ich drogi, by iść z nimi razem, oni Go nie poznali, gdyż ich oczy były zasłonięte. I cały ten odcinek drogi pomiędzy Jeruzalem a Emaus, mierzący, jak Biblia powiada, 60 stadiów, to jest około 12 kilometrów, a więc około 2 godzin marszu, uczniowie nie rozpoznali w ich towarzyszu podróży Jezusa Chrystusa. Co oznaczają słowa "ich oczy były zamknięte"? Niektórzy komentatorzy sądzą, że ich oczy zasłonięte to efekt oślepiającego zachodzącego słońca, gdyż faktycznie droga z Jeruzalemu do Emaus prowadzi na zachód. Ale tego rodzaju komentarze są bezpodstawne i bezsensowne. I zaślepione oczy to raczej przyczyna ich duchowej ślepoty, ogarniającej ludzi, zanim poznają Chrystusa. To niewiele znaczyło, że owi dwaj mieli wcześniej kontakt z nauczaniem Jezusa. Czytamy o nich, że wracając z Jeruzalemu, ciągle rozmawiali o tych wydarzeniach, jakie miały miejsce. Nawet byli ciut zgorszeni, postawą Jezusa, traktując go jako jedynego pątnika, który nie wie, co się w tych dniach stało w tym świętym dla nich mieście. A kiedy Jezus pyta ich, co się stało, oni opowiadają nieznajomemu podróżnikowi o Jezusie z Nazaretu, który był mężem, prorokiem, mocarnym i w czynie i słowie i przed Bogiem, wszystkim ludem, jak i arcykapłanami, zwierzchnikami, a oni wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. W tym momencie runęła ich cała nadzieja. Spodziewali się innego zakończenia. Byli pewni, że Jezus Nazareński odkupi Izraela, a oto został ukrzyżowany. Co ciekawe, owi dwaj mówią Jezusowi o tym, że trzeciego dnia rano niewiasty przybiegły do grobu, powiadając, że spotkały aniołów powiadających, iż on żyje. Inni uczniowie natychmiast pobiegli do grobu i zastali grób pustym, choć jeszcze nie widzieli Jezusa Chrystusa. Jakże wielu ludzi obecnie żyjących jest podobnych do owych dwóch na drodze do Emaus. Nazywają siebie chrześcijanami. Wiedzą, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. Wiedzą, że po trzech dniach zmartwychwstał, ale ta wiedza nie czyni ich szczęśliwymi. Dlaczego? Bo ich oczy są zasłonięte. Można być religijnym człowiekiem, znać wszystkie historie biblijne, chodzić do zboru regularnie i mieć oczy zasłonięte. Niejaki Szaweł z Tarsu znał Biblię na pamięć. Wydawało mu się, że służy Bogu i jest gorliwszy niż inni jego rówieśnicy. Spodziewał się, że jest w najlepszym wyznaniu, tak był przekonany. A jednak okazało się, że nie zna Jezusa. I jego oczy były zasłonięte. Dopiero w drodze do Damaszku doznał olśnienia, a potem na skutek usługi niejakiego Ananiasza, który włożył na niego ręce, rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Wtedy otworzyły się jego oczy, jak powiada Biblia, natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Bo taka jest kolejność rzeczy. Ten sam człowiek, nazwany potem apostołem Pawłem, kiedy pisał do zboru w Koryncie, napisał o swoich rodakach w ten sposób: lecz umysły ich otępiały, albowiem do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na sercu ich. Lecz gdy oni się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Co chciał im powiedzieć Paweł? Co chciał powiedzieć swoim rodakom? Być może to, nawet regularne czytanie pisma, chodzenie regularne do synagogi, sprawowanie religijnych obrzędów nie sprawia, że oczy człowieka zostaną otwarte. Przemawiając do Żydów w Antiochii Pizydyjskiej, apostoł Paweł mówi tak: mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Czy to nie dziwne? Czy to nie tragiczne słowa? Czytać o czymś każdy sabat i zrobić to, o czym Słowo Boże przestrzega? Czy to nie jest duchowa ślepota? Obawiam się jednak, że ona nie przytrafiła się tylko tamtym, w czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi. Ale ona jest powszechną i w dzisiejszych czasach. Dlatego Pismo powiada, tylko nawrócenie się do Chrystusa powoduje otwarcie oczu. A czym jest nawrócenie, jeśli nie aktem, kiedy Jezusa zapraszamy do swego domu, do swojego serca? Tamci dwaj przymusili Jezusa, by wszedł pod ich dach, a gdy zasiedli z nim przy stole, on wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamał i podał im. I Pismo powiada, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed oczu ich. Wystarczył jeden moment, kiedy po łamaniu chleba w czasie wspólnej wieczerzy poznali go. Ten moment zmienił całkowicie ich życie. Kiedy wprawdzie Jezus znikł przed ich oczu, ale na trwale zagościł w ich sercach. Całe dotychczasowe przygnębienie, smutek, zawiedzione nadzieje ustąpiły eksplozji radości. Radości tak ogromnej, że ci dwaj wrócili z powrotem do Jerozolimy, do innych uczniów, by dzielić się tym radosnym świadectwem. Poznaliśmy go, widzieliśmy go, łamał z nami chleb przy jednym stole. On naprawdę zmartwychwstał, on żyje. I to jest charakterystyczne dla ludzi, którzy nie tylko tyle dużo wiedzą o Jezusie, o Bogu, ale których oczy zostały otwarte. i którzy mogli rozpoznać Go na drodze swego życia, rozpoznać prawdziwego mistrza, rozpoznać Jezusa. Ewangelie notują szereg wydarzeń i historii związanych z błogosławieństwem obecności Jezusa w domu tych, którzy Go zaprosili. Pamiętacie Zacheusza? To jest jeden z nich. Bez wahania, gdy zobaczył Jezusa, a ten mu oświadczył: dziś muszę być w domu twoim, Zacheusz otworzył swój dom i swoje serce, które natychmiast zostało zmienione. Inny człowiek, przełożony synagogi Jair, pomimo że inni mówili: nie truć już nauczyciela, córka twoja zmarła, dalej w ciągu zapraszał Jezusa do swego domu i był świadkiem wskrzeszenia zmartwych swojej 12-letniej córeczki. Tych przykładów moglibyśmy mnożyć. Ale nie chodzi tu tylko o cudowne historie innych ludzi. Chodzi o moje, chodzi o twoje życie, bracie i siostro, drogi przyjacielu. W tę zbliżającą się czarną noc nic tak bardziej nie potrzebujemy, jak obecności w sercach i w domach naszego Pana. Panie, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. To największa potrzeba, z jaką możemy się spotkać, rozpoczynając rok 2012. Możemy wkroczyć w nowy rok z tysiącem życzeń, ale one nigdy się nie spełnią, jeśli za tymi życzeniami nie będzie stał autorytet Jezusa. Niby w zasadzie wiemy, że ta szczególna sylwestrowa noc nie wnosi nic nowego do naszego życia. To nie jest tak, że budząc się 1 stycznia rozpoczynamy nowe życie zgodnie z własnymi życzeniami, noworycznymi postanowieniami czy składanymi obietnicami. Raczej z smutkiem dostrzegamy, że nic się nie zmieniło. Stare problemy, stara natura, stare grzechy, stare przyzwyczajenia przeszły do nowego roku. Nowe nie przychodzi bowiem z nowym rokiem. Nowe jest rezultatem spotkania się z Chrystusem i otworzenia się na Jego działanie w naszych sercach. Prawdziwą zmianę życia może dokonać tylko Jezus Chrystus, jeśli Mu na to pozwolimy. Chcę cześć dzisiaj modlić się tymi słowami uczniów z Emaus. Panie, zostań z nami, gdyż się ma ku wieczorowi, a dzień się nachylił. Panie, zostań z nami, gdyż robi się coraz ciemniej wokół nas. Panie, zostań z nami na ten nowy 2012 rok i bez względu na to, co się w nim wydarzy, wiemy, że Ty jesteś blisko nas i tylko Ty jesteś w stanie rozradować serca nasze. Chciałbym z tymi myślami zostawić każdego z nas. Chciałbym, abyśmy też dzisiejszy wieczór mogli zakończyć modlitwą wspólną. Może powstańmy, bracia i siostry. Jeśli jest to twoje pragnienie, jeśli to jest twoja modlitwa, to też dzisiaj możesz dołączyć do mojej modlitwy, abyśmy dzisiaj podziękowali Bogu za ten ubiegły rok, ale przede wszystkim też prosili Go, by został z nami, gdyż się ma ku wieczorowi. By został w naszych domach. Tak bardzo Go potrzebujemy. Tak bardzo Go potrzebujemy w naszych sercach. Ludzie w tym świecie nie rozumieją tego. Ludzie w tym świecie, którzy wchodzą ciemną noc, zupełnie nic nie widzą. Zwiastowałem dzisiaj Boże Słowo na cmentarzu. Myślałem sobie, ile ludzi może pojąć to, o czym mówię. Ile ludzi to przejmie. A ludzie słuchają, mówią piękne albo mniej piękne, odchodzą do swoich domów i nic się nie zmienia. Dzisiejsza noc może być naprawdę nocą zmiany. Nie dlatego, że tak sobie postanowisz. Nie dlatego, że powiesz, od jutra nie będę już tego czy tamtego robił. Od jutra już zacznę nowe życie. Kiedy tak tylko sam postanowisz, nigdy to się nie stanie. Wierz mi, nigdy to się nie stanie. Ale jeśli zaprosisz dzisiaj Jezusa do swojego serca, to może się to stać. I na pewno to się stanie. Chciałbym zapytać, czy jest ktoś wśród nas, który jeszcze nigdy w życiu swoim tak publicznie, poprzez podniesienie ręki, nie powiedział: Panie, ja chciałbym Cię zaprosić do swojego domu na ten zbliżający się rok. Potrzebuję Ciebie. Chciałbym się za Ciebie pomodlić, jeśli jest ktoś wśród nas taki. Nie wiem, dlaczego to czynię, dlaczego robię wezwanie, ale jeśli ktoś jest wśród nas taki, to niech na moment podniesie ręce i będzie się za nim wszyscy za moment modlić. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. To jeszcze potrzebuje Jezusa Chrystusa, gdyż jest świadom tego, że bez Niego nie da rady dalej kroczyć. Kto jeszcze nigdy nie uczynił tego kroku, kto jeszcze nigdy nie powziął tej decyzji, a dzisiaj ma przekonanie to, że Jezus może być z nim i jego życie może być odmienione. Jego życie może być z tego przygnębienia przeobrażone w przeogromną radość. Czy jeszcze ktoś jest wśród nas, kto potrzebuje takiej modlitwy? Niech Cię Bóg błogosławi. Tak, to jest ten czas. Pochylmy nasze głowy i módlmy się. Panie, tak bardzo byśmy chcieli, abyś Ty pozostał na ten rok 2012 z nami. Panie, dziś chcę Ci to powiedzieć głośno i wyraźnie w sercu naszym, że nie jesteśmy w stanie kroczyć w tą ciemną noc bez Ciebie, Panie. Nie jesteśmy w stanie się poruszać. Nie wiemy, dokąd iść. Serce nasze jest pełne trwogi i lęku. Ale dzięki Ci, Ojcze, że to Ty posyłasz Chrystusa, który w tych najbardziej newralgicznych punktach naszego życia towarzyszy nam, wyrywa nas z wszelkich bied, posyła to pocieszające słowo, to słowo, które może rozradować nasze serca. A przede wszystkim dziękujemy Ci, Ojcze, że Twój Syn daje się nam poznać, że my Go możemy zobaczyć jako naszego swego osobistego Zbawiciela. I dzisiaj Cię chcę również prosić za tymi sercami, które chcą, Panie, też, abyś im towarzyszył w tym następnym roku. Błogosław, Panie, zbór. Błogosław, Panie, też inne zbory i w naszym mieście, i w naszym kraju. Panie, wszystkich ludzi wierzących, abyśmy mogli stać w jednym szeregu, świadcząc i niesząc to światło Twoje, Panie, na tych ciemnych drogach, aby jeszcze też wielu mogło przejrzeć na swoje oczy, aby ich łuski mogły spaść z oczu, by mogli spotkać się z Tobą, Panie, i by mogli zaprosić Cię do swego życia. Ojcze, dzisiaj dziękujemy Ci za przeżycia minionego roku. Dziękujemy Ci za te wszystkie dobre chwile, które dzisiaj przypomniałeś nam również przez te zdjęcia. Panie, dziękujemy Ci, że tak wiele zdarzeń jako stół Twój przygotowałeś dla dzieci Twoich. Mamy to nadzieję, że dalej będziesz przy tym stole nam usługiwał, Panie. Że dalej będziesz rozdzielał ten chleb, po którym będziemy mogli poznać, że to Ty jesteś. Że to Ty jesteś ten Zbawiciel, który chcesz być blisko ludzi. Że to Ty jesteś Emanuelem, który nigdy się nie zmienia. Który chce być blisko każdego człowieka. Dzięki Ci, Panie, za Boga, który jest wśród nas. Dzięki Ci, Panie, za dzisiejszy dzień. I prosimy Ciebie, abyś go dokończył mocą swoją i łaską swoją przez imię Jezusa. Amen.